Pan jest stanowczy. On potrzebuje stanowczych naśladowców. Może posłuży się nawet tą audycją, żeby dotrzeć do kogoś ze swoim wezwaniem, że pragnie mieć na ziemi ludzi, którzy zaspokoją jego potrzebę w tym tak ważnym dla niego czasie.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy dziś w studiu ponownie Dariusza Skurczewskiego.
Dzień dobry Państwu.
Pod koniec naszego ostatniego programu dotyczącego Lota zaczęliśmy mówić o jego żonie. Dziś poświęcimy całą audycję właściwie tej jednej kwestii, temu, że stała się ona słupem soli. Przypomnijmy może krótko tę historię.
Bóg objawił Abrahamowi, że w swej sprawiedliwości zniszczy Sodomę i Gomorę. Z jednej strony była to odpowiedź na wstawiennictwo Abrahama, które pośrednio obejmowało Lota. Z drugiej strony jednak Bóg był zdecydowany dokonać sprawiedliwego sądu. W odpowiedzi na wstawiennictwo Abrahama w swoim miłosierdziu postanowił oszczędzić Lota, jego żonę i córki. Zauważmy, że Lot i jego rodzina nie mieli wcale ochoty opuszczać Sodomę. Dlatego aniołowie, wyrażając jakby Boże miłosierdzie, wzięli ich, że tak powiem, za rękę i wyprowadzili ich z miasta, nakazując im się pośpieszyć i co więcej, a co bardzo ważne, nie oglądać się za siebie. Żona Lota więc fizycznie towarzyszyła mężowi, córkom i aniołom w ucieczce z miasta, ale nie posłuchała słowa Boga, które wypowiedział anioł. Obejrzała się za siebie. Pokazuje to, że w swoim sercu tak naprawdę nigdy nie opuściła Sodomy. W Sodomie było coś, co było drogie jej sercu, coś, co ciągnęło ją wstecz. W sensie fizycznym opuściła miasto, ale emocjonalnie pozostała z nim do końca związana. Gdy obejrzała się za siebie, popełniając tym samym oczywiście wykroczenie przeciwko Bożemu Słowu, obróciła się w słup soli. Nie została zniszczona wraz z Sodomą. Nie została też w pełni wybawiona od zniszczenia, jakie stało się udziałem Sodomy. Tylko zakończyła żywot w sposób, można powiedzieć, haniebny. Nic dziwnego, że po stuleciach Pan Jezus w Ewangelii przypomina nam: wspomnijcie na żonę Lota.
Dziękuję za to wprowadzenie. Posłuchajmy w takim razie pierwszej części dzisiejszego wykładu z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. Wykład dotyczy 19 rozdziału Księgi Rodzaju, a ściślej żony Lota.
Pan powiedział, żebyśmy wspomnieli na żonę Lota. W jakiej sytuacji przypomniał nam jej historię? To, jak stała się słupem soli? Powiedział to wtedy, gdy rozmawiano o nadchodzącym królestwie. Gdy toczyła się rozmowa na temat nadchodzącego królestwa, Pan powiedział do uczniów: w pewnym sensie nie powinniście rozmawiać o królestwie. Musicie zdać sobie sprawę z tego, w jakim wieku żyjecie, jak ten wiek wygląda. Żyjecie w czasach, które są podobne po pierwsze do czasów Noego, a po drugie do czasów Lota. Zarówno czasy Noego, jak i czasy Lota warto dokładniej przestudiować. Jeśli chodzi o czasy Noego, były to czasy zamroczenia. Ludzie byli wtedy jakby odurzeni. Dziś powiedzielibyśmy znarkotyzowani. Jeśli chodzi o to, co dotyczy Boga, przestali odczuwać w normalny sposób. W 17 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy jednak, że Pan Jezus, mówiąc o wieku Noego, nadal wspomina o żenieniu się i wychodzeniu za mąż. W pewnym sensie w wieku Noego małżeństwo miewało się jeszcze nieźle. Chociaż Pan nie mówi tu o nim zbyt pozytywnie. Przeczytajmy jednak, co dzieje się potem. W czasach Lota nie ma już małżeństwa, bo w Sodomie małżeństwo uległo zupełnemu zniszczeniu. Nie ma już małżeństwa, jest tylko sodomistyczne pożądanie. Ludzie oddają się sodomistycznemu pożądaniu. To w takim kontekście Pan powiedział do uczniów: popatrzcie na żonę Lota, wspomnijcie ją. A potem rzekł: w dniu, gdy przyjdę, jeśli będziecie na dachu, nie schodźcie na dół, by zabrać swoje rzeczy. Jeśli po nie pójdziecie, nie zostaniecie porwani. Jeśli będziecie pracować na polu, a ja przyjdę, nie wracajcie do domu po swoje rzeczy. Zapomnijcie o wszystkim, myślcie tylko o mnie.
To naprawdę zdumiewające, ile razy w tym studium Księgi Rodzaju, przyglądając się dawnym czasom, tak naprawdę uzyskujemy wgląd w sytuację współczesnego społeczeństwa. Witness Lee użył tutaj słowa zamroczone. Co miał na myśli, mówiąc, że gdy Pan Jezus powróci, ludzie będą zamroczeni?
Wiemy oczywiście, że zamroczenie to taki stan, który jest wynikiem upojenia alkoholowego albo działania narkotyków. Człowiek pod ich wpływem jest otępiały, nie potrafi rozeznać się w rzeczywistości. Brakuje mu zdolności do trzeźwej, jasnej oceny własnej sytuacji, prawda? Nie jest też zdolny do przewidzenia konsekwencji własnych działań. Kiedy Pan Jezus o tym mówił, dał do zrozumienia i tak naprawdę robił to nie raz, że przed Jego ponownym przyjściem ludzie na ziemi będą zupełnie zamroczeni, otępiali. Nawet wierzący, a zwłaszcza wierzący, nie będą potrafili zdać sobie sprawy z powagi sytuacji. Dobrym przykładem takiego zamroczenia jest dość rozpowszechniona w chrześcijaństwie koncepcja, według której nawet jeśli wierzący prowadzi grzeszne, światowe, cielesne i pełne egoizmu życie, to gdy nastanie czas pochwycenia, Pan go zabierze, niezależnie od jego stanu. Chcę z całą mocą podkreślić, że to po prostu nieprawda. Głoszenie takich nauk i wiara w nie to właśnie przejaw otępienia i braku prawidłowej świadomości. Świadomości tego, że jako chrześcijanie musimy przygotować się na powrót Pana. Musimy czuwać, przebywać na co dzień jedno z Panem, napełniać się w duchu, mieć jasność w umyśle, żeby w tym najważniejszym momencie, gdy Pan przyjdzie, nie przegapić Jego powrotu. Właśnie wskutek błędnej oceny sytuacji.
Posłuchajmy zatem dalszego ciągu dzisiejszego wykładu.
Opisana w Biblii niezbyt chwalebna historia Lota, człowieka zbawionego, jest przykładem, ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem dla kogo? Bez wątpienia dla nas. Ale pozwólcie, że zapytam was, bracia i siostry, czy to ostrzeżenie rzeczywiście ma wpływ na chrześcijan? Obawiam się, że na nielicznych. Człowiek zbawiony. Nie człowiek, który ma zostać zbawiony, ale ten, który już został zbawiony. Ileż ma okazji do tego, by się zawstydzić? Biblia nie podaje nigdzie imienia żony Lota. Jej imienia rzeczywiście nie warto wspominać. Biedna siostra, która szła za swoim mężem i jeszcze oglądała się za siebie. Na co się tak oglądała? Bez wątpienia w Sodomie została część jej dzieci, jej dom, może też jej piękne ubrania. Wszystkie jej rzeczy, cały jej majątek. Innymi słowy, całe jej zainteresowanie koncentrowało się tam. Tam było jej serce, tam były jej pragnienia. Co więc się stało? Pan sprawił, że stała się słupem soli, ostrzeżeniem na nadchodzące wieki. Czy nie potrzebujemy dziś ostrzeżenia? 14 rozdział Ewangelii Łukasza dotyczy całkowitego poświęcenia się temu, by chodzić za Panem. W tej sprawie bądźmy całkowicie zdecydowani. To, co najważniejsze, musi być najważniejsze. Najważniejszy musi być Pan Jezus, a nie nasi rodzice, nasze żony, bracia, siostry, tylko sam Pan. Nawet nie życie naszej duszy. Wszystko to jest drugorzędne. Tylko Pan się liczy. Liczy się to, co najważniejsze. Idźmy za Nim w zdecydowany sposób. Zdecydowany. Nie chodzi tylko o to, by Mu wierzyć, ani by oddawać Bogu cześć w niedzielę. Nie chodzi o to, by czytać sobie Biblię, gdy ma się na to ochotę. Nie chodzi o to, by naszym hobby, jeszcze jedną rozrywką, niebiańskim sportem, stała się dla nas lektura Biblii w ramach korespondencyjnego kursu biblijnego. Aby iść za Panem, winniśmy być absolutnie zdeterminowani.
Musimy bezwzględnie podążać za Panem Jezusem. To były bardzo mocne i stanowcze słowa. Być może wielu słuchaczy nie słyszało jeszcze tak stanowczych stwierdzeń.
W pewnym sensie możemy robić nawet dużo rzeczy dla Pana i Pan może uznać naszą intencję. Problem jednak tkwi w tym, że dla Niego wszystko to nie przedstawia takiej wartości jak dla nas. Po prostu dlatego, że Jemu zależy na tym, byśmy bezwzględnie szli za Nim, a nie robili tylko coś dla Niego. Nam może się wydaje, że jesteśmy nieraz bohaterami, że zasługujemy na medal, bo poświęcamy odrobinę czasu albo energii na to, żeby służyć Mu. Tymczasem w tym fragmencie, w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza, widzimy, że coś takiego nigdy nie zaspokoi Pańskiej potrzeby. Pan potrzebuje naśladowców, to znaczy takich ludzi, którzy będą stanowczo szli za Nim. Takich, którzy nie pozwolą, żeby coś lub ktoś przeszkadzał w tym, by byli jedno z Panem i służyli Mu. Dlatego właśnie Pan tak trzeźwo radzi nam, abyśmy dokonali rozrachunku. Zastanowili się nad swoją sytuacją i zadali sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi ponieść koszty. Następnie powiedział o soli, która wietrzeje. I zakończył słowami, że taka sól nie nadaje się do niczego. Ani do ziemi, ani do gnoju. Tylko wyrzuca się ją precz. Tak naprawdę jest. Na świecie żyją setki tysięcy, jeśli nie miliony chrześcijan, którzy zadowalają się tym, że uniknęli piekła czy jeziora ognistego. Nie chcą jednak ponieść kosztów, żeby zyskiwać Chrystusa, przez to, że będą szli całkowicie za Nim i będą solą, czyli czymś takim, co posiada bardzo ostry, charakterystyczny smak. Chodzi mi po prostu o to, że mnóstwo, naprawdę mnóstwo wierzących idzie na kompromis w swoim życiu. Jedną nogą są w Królestwie Bożym, a drugą w tym świecie. W 14 rozdziale Ewangelii Łukasza Pan Jezus pokazał nam, że Bóg potrzebuje stanowczych naśladowców. takich ludzi, którzy będą gotowi wyrzec się wszystkiego, żeby być jedno z Panem. Owszem, to prawda, jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę i jest to pewne na wieki. Ale to, jak będzie wyglądać nasza sytuacja, gdy spotkamy Pana, zależy całkowicie od tego, do jakiego stopnia za Nim podążamy. Możemy robić coś dla Pana, lecz możemy nie być w tym stanowczy. Po prostu być letni, połowiczni. Czegoś takiego Pan nigdy nie przyjmie. On jest stanowczy. Potrzebuje stanowczych naśladowców. Może posłuży się nawet tą audycją, żeby dotrzeć do kogoś ze swoim wezwaniem, że pragnie mieć na ziemi ludzi, którzy zaspokoją jego potrzebę w tym tak ważnym dla niego czasie.
To wielki temat, który wymaga dużo społeczności. Cóż, wypada mieć nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję powrócić do tych nader ważnych spraw.
Sprawy te wymagają nie tylko dużo społeczności, ale też takiego ponownego spojrzenia na czyste Słowo Pańskie. Musimy ponownie rozważyć różne tradycyjne koncepcje, jakie wciąż w sobie nosimy, każdy z nas. Jest w Bożym Słowie tyle kwestii, które wymagają od nas naprawdę głębszego rozważenia. Chodzi o to, żebyśmy po prostu zaczęli na serio zastanawiać się, co Pismo tak naprawdę próbuje nam powiedzieć. Tyle kwestii zostało spłyconych przez powierzchowne religijne ujęcia. Potrzeba nam dziś zastanowienia, społeczności i modlitwy. Dlatego zachęcam wszystkich, a także samego siebie i ciebie, Andrzeju, studiujmy Słowo na serio, żebyśmy go nie rozcieńczali, nie wypłukiwali z niego tego, co najistotniejsze.
Zgadzam się z tobą. Studium prowadzone przez Witnessa Lee może chyba być tutaj dla nas wzorem, prawda?
Na pewno tak.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium. Now.
Swoją drogą, chciałbym wam przypomnieć o leniwym, niedbałym słudze z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdzie Pan go wyrzucił? Do ciemności zewnętrznych. Chciałbym, byśmy dogłębnie uświadomili sobie to, że pełne objawienie Boskiego Słowa mówi o trzech miejscach. Pierwsze z nich to miejsce zbawienia, drugie to miejsce zatracenia, trzecie to miejsce hańby. Hańby. Zapytam jeszcze raz, gdzie znalazła się żona Lota? W miejscu hańby. Nie została zniszczona, prawda? Nie poszła na zgubę. Została zbawiona. Ale tylko zbawiona. Naprawdę zbawiona. A jednak doznała hańby. Znalazła się w miejscu hańby. To pokazuje nam boskie światło. Jeśli będziemy szli za Panem, trwając w Nim przez cały czas zgodnie z wewnętrznym namaszczeniem, będziemy mieli pokój, odwagę, pewność i ufność i wejdziemy w Jego paruzję, w Jego obecność. A jeśli nie, zostaniemy zawstydzeni, odsunięci od Niego. W czasie Jego paruzji znajdziemy się na zewnątrz. Zostaniemy zawstydzeni, odsunięci od Niego. To poważna sprawa, bracia. Czy nie zgodzicie się, że to właśnie jest trzecie miejsce? Zostać zawstydzonym, zostać odsuniętym od Niego, to znaleźć się w trzecim miejscu, ani na polu, ani w gnojowisku. Nie w nadchodzącym królestwie, które będzie prawdziwym polem do realizacji Bożego zamysłu, ani w gnojowisku, w jeziorze ognistym, lecz na zewnątrz Jego paruzji, Jego obecności. To miejsce hańby. Nie znaczy to, że człowiek taki zostanie zgubiony. Nie. Nadal jest człowiekiem zbawionym, ale zostanie zawstydzony. Hańba ta jest bowiem rodzajem dyscypliny, sposobem, w jaki Bóg nas wychowuje, karceniem, któremu suwerenny Pan poddaje swoich pokonanych naśladowców.
Poruszyliśmy tutaj kwestię, która bez wątpienia zainteresuje sporo chrześcijańskich braci i sióstr. Chodzi oczywiście o to trzecie miejsce, które wiąże się z końcem tego wieku. Biblia mówi o tym, że istnieje miejsce dla niewierzących. Mówi też oczywiście o tym, że jeżeli oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, narodziliśmy się na nowo i przyjęliśmy zbawienie, to mamy obietnicę, że będziemy na wieki z Panem. Ale jest jakieś trzecie miejsce, miejsce hańby, które będzie udziałem pokonanych chrześcijan.
Tak, to rzeczywiście ciekawa kwestia. W świetle biblijnego objawienia ostatecznie istnieją tylko dwa wieczne miejsca. Jezioro Ogniste dla niewierzących i Nowa Jeruzalem dla wierzących. Tak więc jeżeli przyjęliśmy osobiście Pana Jezusa i narodziliśmy się na nowo, to możemy mieć absolutną pewność, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę i nasze zbawienie jest na wieki bezpieczne. Tak więc ostatecznie znajdziemy się wraz ze wszystkimi odrodzonymi chrześcijanami w Nowej Jeruzalem, a nie w Jeziorze Ognistym. Ale nie przeskakujmy tak szybko do wieczności. Po drodze jest jeszcze jedna kwestia. Mianowicie chodzi o to, jak będzie wyglądała nasza sytuacja, gdy spotkamy się z Panem. Jak On oceni nas przed swoim Trybunałem, kiedy zbada nasze dzieła i sprawdzi, czy należy nas nagrodzić, czy może ukarać? Nie jesteśmy w tej chwili w stanie zająć się dokładniej tym trzecim miejscem, o którym mowa w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale. Ale ogólnie, powiedzmy może tyle, chodzi tutaj po prostu o nagrodę bądź karę, którą otrzyma każdy wierzący, niezależnie od swojego zbawienia. Chodzi o to, czy będziemy godni tego, by królować wraz z Chrystusem w nadchodzącym tysiącletnim królestwie, czy też nie. Albo jeszcze inaczej. Czy skończymy, że tak powiem, jako słup soli, czyli ani w osądzonej Sodomie, ani jako ludzie w pełni zbawieni od tego pokolenia? Można więc powiedzieć tak, używając tej metafory soli. Możemy nie nadawać się ani do ziemi, ani oczywiście, jeśli jesteśmy zbawieni, nie nadajemy się też do gnoju. Natomiast jeśli prowadzimy życie, które jest ciągłym kompromisem i kochamy świat, to Biblia mówi, że jest dla nas trzecie miejsce. Musimy więc zadać sobie pytanie, każdy z nas, zwłaszcza jeżeli wierzymy w to, że wierzący zostaną pochwyceni. Tak, Pan jest w stanie i chce nas zabrać ze świata. Ale czy my chcemy, żeby On zabrał świat z nas? Zwłaszcza miłość do tego świata. Może zabrzmi to dla niektórych z nas szokująco, ale w tym kluczowym momencie, w chwili pochwycenia, wielu chrześcijan obróci się wstecz, tak jak żona Lota, bo jesteśmy zbyt mocno przywiązani do czegoś albo do kogoś. Tak przywiązani, że ta rzecz, czy też osoba, jest w naszym sercu ważniejsza niż sam Pan Jezus. Jeżeli tak jest, to nie utracimy wprawdzie swojego zbawienia, ale też nie otrzymamy od Pana nagrody. Na pewien okres czasu znajdziemy się w tym trzecim miejscu. Będziemy, tak jak mówi Ewangelia Łukasza, precz wyrzuceni. Aż staniemy się stanowczy i Pan nas w pełni przeobrazi i zdobędzie. I w końcu będziemy mogli radować się Nim i służyć Mu w Nowej Jeruzalem już na wieki. Ja wiem, że to, co tutaj powiedziałem, jest krótkie i niewystarczające. Ale chciałbym zwrócić się do naszych słuchaczy z taką prośbą. Przeczytajcie Państwo ponownie Nowy Testament. Spróbujcie zobaczyć, co Pan mówi, czego potrzebuje. Nie dajmy się zamroczyć. Obudźmy się i idźmy stanowczo i kategorycznie za Panem pośrodku tego złego i przewrotnego pokolenia. Tak jak powiedział sam Pan Jezus, wspomnijmy na żonę Lota.
Dziękuję za tę poruszającą i szczerą społeczność. Naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Audycję prowadził Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym programie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.